Rozdział 19. Generał Zawieniagin zszedł z piętra na parter pałacu, który kilka dni wcześniej zajęli radzieccy żołnierze. Wiedział tylko tyle, że znajduje się gdzieś za Tarnowskimi Górami. Poprzedniego wieczoru przyleciał Dakotą na polowe lotnisko pod Katowicami, skąd samochodem zabrano go do tej kwatery. Do tego czasu niewiele spał, a lot ze względu na silny wiatr był nadzwyczaj męczący. Gdy tylko usiadł na niewygodnym fotelu jeepa, zasnął tak mocno, że nie potrafił powiedzieć, jak znalazł się w wielkim i ponurym pałacu. Odniósł wrażenie, że projektował go jakiś szalony architekt, gdyż w budynku nie było żadnej symetrii i gubili się w nim nawet oficerowie, którzy przybyli tam wcześniej. Czerzykow otworzył przed nim wysokie drzwi do sali wyłożonej pod sufit boazerią. Zawieniagin ze zdziwieniem zauważył, że podłoga była cementowa i tylko w niektórych miejscach można było dostrzec resztki klepki, która kiedyś ułożona była w wymyślny wzór.
Jakiś oddział frontowy tędy przeszedł. Czerzykow, widząc zdziwienie generała, pośpieszył z wyjaśnieniem. Były mrozy, więc najpierw spalili książki i meble, a potem zerwali klepkę. No cóż, nie czas żałować róż. Chciał zakończyć refleksyjnie, ale Zawieniagin przerwał mu. Czy ty taki głupi naprawdę, huknął? Ta swołocz sztukę niszczy, a ty mi o różach. Odnaleźć tych, co tu kwaterowali, i rozstrzelać.
Oficerowie i kilku cywilów na sali wstali z churgotem odsuwanych krzeseł. Byli to ludzie z zespołu specjalistów, których kazał ściągnąć do tego pałacu, aby wyznaczyć im zadania i podzielić na grupy poszukiwawcze, których działalność miał bezpośrednio koordynować Czerzykow. Rozpoznawał niektóre twarze. Przy oknie siedział zajęty lekturą dokumentów profesor Julii Hariton, szef zespołu badającego niemiecki program nuklearny. Dalej obok siebie siedzieli Walentyn Głuszko i Siergiej Korolow, wybitni specjaliści od rakiet, zwolnieni niedawno z więzienia. Zawieniagin dostrzegł też Wiktora Miszyna. To on pierwszy badał fragmenty rakiet V-2 dostarczonych do Moskwy w 1944 roku. Z pozostałymi postanowił zapoznać się później, podczas kolacji, którą w tym celu kazał urządzić w dużej sali, gdzie, jak zauważył, klepka była zerwana, ale na ścianach pozostały imponujące poroża, a nawet głowa nosorożca, którą właściciel przywiózł z wyprawy do Afryki.
Towarzysze, zaczął oficjalnie, gdy zajął miejsce na niewysokim podium, jakie Czerzykow ustawił mu przed wielką mapą Niemiec rozwieszoną na ścianie. Odczekał, aż żołnierz stojący przed drzwiami zamknie je i mówił dalej. Decyzje w sprawie operacji berlińskiej zostały podjęte i w tym gronie mogę powiedzieć, że nastąpi wcześniej, niż mogliśmy się spodziewać. Takie są rozkazy towarzysza Stalina. Ja powiem tak, z każdej decyzji towarzysza Stalina się cieszę, ale z tej w szczególności, bo nie tylko wkrótce dobijemy faszystowskiego zwierza w jego legowisku. Przerwał i powiódł wzrokiem po sali. Z żadnej twarzy nie mógł odczytać, jakie wrażenie zrobiły jego słowa. Ale gdyby imperialiści doszli do Berlina, zabraliby nam to, co naszemu narodowi się należy, jako zadośćuczynienie za zbrodnie i zniszczenia dokonane przez faszystów. Znowu rozejrzał się. Zaczynał rozumieć, że przyjął zły sposób na prowadzenie rozmowy z tymi ludźmi. Przed nim siedzieli najwybitniejsi specjaliści, największe mózgi europejskiej nauki, a on mówił jak agitator do robotników w fabryce amunicji. Chrząknął. Musimy, towarzysze, pamiętać, że rozpoczął się wielki wyścig do tajemnic. Musimy powiedzieć sobie szczerze, po partyjnemu. My ten wyścig przegrywamy. Wywiad informuje o ucieczce niemieckich specjalistów na zachód. Na przykład w lutym ewakuowano tajny ośrodek rakietowy Peenemünde nad Bałtykiem. Gdy wkroczą tam nasze wojska, zostaną puste hale. Naukowcy z dokumentacją będą u Amerykanów. Nie możemy do tego ponownie dopuścić i musimy działać jak najszybciej. Zostaniecie, towarzysze, włączeni do specjalnych oddziałów SMIERSZ-u, idących za wojskami frontowymi. Na miejscu będziemy oceniać, co znaleźliśmy i dalej prowadzić poszukiwania. Najbardziej interesuje nas ten rejon, wskazał na Dolny Śląsk. Wywiad informuje, że znajdują się tam fabryki produkujące broń chemiczną i rakietową. Działają tam również ośrodki kryptologiczne, a poznanie niemieckich szyfrów i osiągnięć w tej dziedzinie to ważna sprawa. Może to być klucz do wielu tajemnic, których rozwikłanie wpłynie na rozwój naszej nauki i siły zbrojnej po wojnie. Nie liczymy bowiem na trwały pokój z imperialistami. Towarzysze, jutro otrzymacie konkretne zadania. Powiem wam również, kto będzie w mojej grupie, która jutro wyruszy do jednej z miejscowości w rejonie Breslau. Inni otrzymają zadania w rejonie Berlina. A teraz czas na kolację. Zapraszam. zszedł z podium. Obawiam się, że szybkie dotarcie na tereny na południowy wschód od Breslau nie będzie łatwe. Ostatnie meldunki świadczą o tym, że Niemcy utworzyli bardzo silną linię obronną od Cieszyna do Görlitz. Górzysty teren im sprzyja, powiedział któryś z oficerów. Nie szkodzi. Będziemy czekali w gotowości, odparł Zawieniagin. Jeszcze jedna informacja, towarzyszu generale. Czyżikow zatrzymał Zawieniagina, choć ten chciał jak najszybciej udać się do sali, gdzie mógł zasiąść za stołem. Koniecznie teraz? Zawieniagin był wyraźnie niezadowolony. Ważna sprawa, towarzyszu generale. To mów szybko. Czyżikow zwlekał jeszcze przez chwilę, obserwując naukowców wychodzących z sali. Nie chciał, aby usłyszeli to, co miał do powiedzenia. Amerykanie są w błędzie, uważając, że Hitler lada dzień wyjedzie z Berlina do Berchtesgaden i stamtąd będzie dowodził obroną alpejskiej reduty, powiedział, gdy zostali tam sami. Jego plany są inne. A skąd te informacje? Od Aleksandra? Zawieniagin wiedział, że w bezpośrednim otoczeniu Hitlera działał agent o pseudonimie Aleksander. Był tak zakamuflowany, że dopiero wiele lat po wojnie poznał jego prawdziwe nazwisko. Pokrzyszkin. Czyżikow skinął głową. Prawdą jest, że ludzie z najbliższego otoczenia Hitlera namawiają go, aby wyjechał z Berlina. Jednakże nie do Bawarii, gdyż alpejska reduta nie istnieje. To tylko taki manewr, żeby zmylić Amerykanów i tam skierować ich wojska. Dla nas to też korzystne rozwiązanie, stwierdził Zawieniagin. Lepiej niech idą do Bawarii niż na Berlin. Tak jest, ale Hitler naprawdę ma wyjechać z Berlina, zanim nasze wojska tam dojdą. A dokąd? Do Riese. Gdzie? To kryptonim kwatery Hitlera powstającej pod zamkiem Fürstenstein. Czyżikow podszedł do mapy i odszukał miejscowość, o której mówił. Na północ od Waldenburga. Mamy meldunki o gwałtownym nasileniu robót budowlanych w tym rejonie. Prawdopodobnie zatrudniają tam 20 tysięcy ludzi, głównie więźniów. Budują kwatery Hitlera i zakłady zbrojeniowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Tak, to ciekawe miejsce. Zawieniagin stanął obok Czyżykowa i zaczął przypatrywać się mapie. I my tam pojedziemy. Jaki związek tam uderza? Piąta Armia Gwardii. 28 lutego doszła do rubieży strzelin strzegom, ale dowództwo spodziewa się silnych kontruderzeń. Proponuję więc, abyśmy dołączyli do 3 Armii Pancernej Gwardii. Idą na Lauban, ale i tam Niemcy zaciekle się bronią i kontratakują. Rybałko, z uznaniem powiedział Zawieniagin. Generał Paweł Rybałko zdobył sobie sławę twardego żołnierza i świetnego dowódcy. Połącz się z dowódcą oddziału Smiersz Armii Rybałki. Jeżeli nasze czołgi nie przejdą, to może trzeba tam rzucić paru spadochroniarzy. Dobrze byłoby posłać taki oddział do Z1, aby przechwycić to tajne urządzenie z zamku Czocha. No, ale na dzisiaj starczy. Zawieniagin odwrócił się i poszedł szybko do drzwi, obawiając się, że Czyżykow może jeszcze długo rozważać, gdzie mają pojechać, a kolacja stygła.